że szczęśliwie tutaj dojechaliśmy, choć nie jest to tak strasznie, jak było jeszcze do niedawna, kiedy śniegi i zaspy, ale zawsze pod ochroną Bożą jest bezpiecznie. Natomiast bez Bożej ochrony, bez Bożej woli, to nie warto i z domu wychodzić. Takie piękne pieśni w zasadzie, szczerze powiedziawszy, pierwszy raz słyszałem te pieśni i naprawdę Pan Jezus powiedział właśnie o tych czasach końcowych, że gdy zobaczycie te wszystkie rzeczy, a my jesteśmy tego świadkami, może nie do końca widzimy to wszystko, ale słyszymy o tym i wojny, wieści o wojnach, powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, będą głody, mory, trzęsienia ziemi miejscami i będzie głoszona ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. Drodzy, i to naprawdę są końcowe czasy, to już są ostateczne dni. Pan Jezus powiedział, gdy to wszystko zobaczycie, podnoście wasze głowy do góry, bo przybliżyło się odkupienie wasze. Drodzy, nasza ojczyzna to nie jest tutaj ta ziemska, ale tak jak Słowo Boże mówi, że w tym starym przekładzie, że nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech, skąd oczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze ciała skazitelne, aby były podobne Jego ciału. Dlatego tym więcej winniśmy przyłożyć starania o to, aby podobać się Bogu, aby nie ulegać właśnie duchowi czasu, w jakim obecnie się znajdujemy. Naprawdę tyle przesłania w tej pieśni. Ja myślę, że wy nie jeden raz tutaj śpiewaliście już tę pieśń, i może już tak oswoiliście się z tą treścią, ale ja myślę, że ja, moje dzieci, to warto sobie tak zaakcentować właśnie to, co tutaj śpiewaliśmy. Niemodne stało się już też rodzicom tu posłusznym być. Nieposłuszeństwo szerzy się w tym czasie ostatecznym złym. Krytyki i dyskusji złej już w szkole się uczymy jej, szacunku wobec starszych brak, niepoważania. Jest to znak. Tak wielką rolę moda gra, kupować wciąż ile się da, przez chciwość i przez próżność tę na małym nie przestaje się. Drodzy, my możemy tak jak w zwierciadle, tak jak w lustrze, tak jak Słowo Boże mówi, że ono jest tym lustrem dla nas. I myślę, że i w tym możemy też się przejrzeć, w słowach tej pieśni. Dlatego, że napisane jest tak, doświadczajmy samych siebie. Doświadczajmy samych siebie, czy trwamy w wierze, czy Jezus Chrystus jest w nas, a powinien być w nas, drodzy. Powinien być w nas, bo jeżeli jest coś, co jest przed Jezusem Chrystusem, drodzy, to jesteśmy bałwochwalcami. To jesteśmy niegodni Chrystusa i niegodni Bożego Królestwa. Dlatego, że Pan Jezus kiedyś właśnie był zapytany, nauczycielu, które jest największe przykazanie? I Pan Jezus powiedział, że to ci jest pierwsze przykazanie, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej myśli, z całej siły swojej, a drugie temu podobne, bliźniego swego, jak siebie samego. Drodzy, na czym polega miłość do Boga? Ta jest miłość do Boga, jeśli przykazania Jego przestrzegamy. Drodzy, a dalej Pan Jezus powiedział w 14 rozdziale, może przeczytam też to miejsce, Ewangelii Jana znamy na pewno bardzo dobrze to słowo. I 21 werset, 14 rozdział. 14 rozdział Ewangelii Jana, 21 werset. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec mój i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. I dalej, 23 werset. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Kto mnie miłuje, słowa mego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy, drodzy. Pan Jezus chce mieszkać w naszych sercach. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Święty mieszka w was? Drodzy, i warto jest o tym pamiętać, czy tylko Duch Święty mieszka w naszych sercach. Dałby Bóg, aby tak było, aby Ojciec, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, aby On mieszkał w naszych sercach, aby miejsce naszego serca, aby nasze serce było przepełnione Bogiem. A to właśnie zależy od tego, czy przestrzegamy Bożych przykazań, czy miłujemy Go z całego serca. Drodzy, bo w codziennym naszym życiu, tak jak tutaj śpiewaliśmy, że szkoła, że praca, środowisko, on może nam powiedzieć każdy dzień, jak to jest właśnie z tą naszą miłością do Boga. Znamy doskonale ten przykład, kiedy Pan Jezus, mówiąc do swoich uczniów o tym, że musi umrzeć, że musi być wydany w ręce grzeszników, i powiedział tak, że wy wszyscy opuścicie mnie, że rozproszycie się, że odejdziecie ode mnie. I Piotr, pełen miłości i gorliwości do Jezusa, powiedział: Panie, choćby cię wszyscy opuścili, ja cię nie opuszczę. Pan Jezus powiedział tak: Piotrze, powiadam ci, nim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Drodzy, to się wypełniło. Kiedy Piotr za trzecim razem dał odpowiedź do tej osoby, która mówiła: byłeś razem z nim, widziałam cię. Piotr odpowiedział: nie wiem, co mówisz, nie znam tego człowieka. I wówczas zapiał kur, zapiał kogut i Piotr sobie wspomniał te słowa i gorzko zapłakał. Drodzy, później był taki moment, kiedy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu wziął Piotra i zadał mu pytanie: Piotrze, czy miłujesz mnie? Piotr powiedział: Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Później po raz drugi Pan Jezus powiedział: Piotrze, zapytał, czy miłujesz mnie? Panie, ty to wszystko wiesz. Wiesz, że cię miłuję. I za trzecim razem, gdy Pan Jezus zadał pytanie Piotrowi, Piotr gorzko zapłakał. Drodzy, gdybyśmy my tak mieli właśnie takie pytanie bezpośrednio od Pana Jezusa i gdyby nam przyszły na pamięć te wszystkie nasze nieposłuszeństwa, te wszystkie nasze samowole, drodzy, trzeba byłoby nam zapłakać, że tak naprawdę to mało miłujemy Pana Jezusa, że tak naprawdę to często się Go zapieramy. A Pan Jezus powiedział: kto się zaprze mnie przed tym światem niewiernym, tego ja się zaprę przed aniołami, przed Ojcem moim niebieskim. Drodzy, końcowe czasy przyszły już. Słyszymy to, co się dzieje na tym świecie. Drodzy, ludzie, którzy całe swoje życie może poświęcili na to, żeby nagromadzić, żeby posiadać jak najwięcej dóbr, w jednej chwili wszystko stracili. Przyszła woda, przyszło trzęsienie ziemi, woda zabrała, zniszczyła, zabiła najbliższych. Jaki to jest dla nas, jakie refleksje, jaka myśl, drodzy? I myślę, że tutaj ta ostatnia zwrotka tej pieśni. Więc bądźmy mocni jako mur, by domy nasze i nasz zbór tu zachowane mogły być. Gotowość walki musisz mieć. Pan Jezus powiedział w takiej przypowieści, że każdy, który słucha słowa mojego i zachowuje je, podobny jest do męża, który zbudował dom na skalę. I gdy spadły deszcze gwałtowne, gdy przyszły burze, gdy powódź przyszła i uderzyła o ten dom nie zachwiał się. On stał niewzruszony. Ten natomiast, który słucha słowa i nie zachowuje go, podobny jest do męża głupiego, który zbudował dom na piasku. I w podobnych okolicznościach, kiedy przyszła taka sama próba na ten dom upadł i był wielki upadek jego. Drodzy, tyle słowa słyszymy z tego miejsca, które Bóg posyła do naszych serc. W przypowieści Salomona jest napisane: ty, gdy idziesz do domu Bożego, bądź skłonniejszy ku słuchaniu, niżeli ku ofiarowaniu ofiar ludzi głupich, bo oni nie wiedzą, że źle czynią. Drodzy, ja myślę, że każdy z nas tutaj jest świadomy, że przychodząc na to miejsce, przychodzimy przed Boże oblicze, że Bóg, On nie tylko dzisiaj, nie tylko tutaj na tym miejscu spogląda na nas, widzi nasze serca, zna nasze myśli, ale On wszędzie z nami chodzi. On wszędzie nas widzi, w każdych okolicznościach. Drodzy, i dałby Bóg, abyśmy o tym pamiętali. I abyśmy, pamiętając o tym, właśnie tak jak mówi Mojżesz w 90. psalmie, posiedli mądre serca. Posiedli mądre serca. Abyśmy byli zawsze gotowi, drodzy, bo teraz bliższe jest przyjście Pańskie niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Z każdym dniem, z każdą chwilą to przyjście jest bliższe. Drodzy, może to być za moment, może być pochwycenie Kościoła. Może wyjdziemy stąd i może Bogu się upodoba kogoś odwołać. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy byli czujni, abyśmy byli gotowi, aby nasze szaty były zawsze białe, były nieskażone grzechem, aby nasze serca były czyste, bo błogosławieni są czystego serca. Oni Boga oglądać będą. I kaznodzieja Salomon w przypowieści mówi: nade wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swego, bo z niego żywot pochodzi. Drodzy, niech te wszystkie rzeczy, które oglądamy, o których słyszymy, niech one będą taką przestrogą, ale równocześnie, drodzy, tutaj taka pieśń była wcześniej śpiewana o tym, żeby zagrzewać serca, żeby ogrzewać, żeby dodawać sobie otuchy, bo nie chodzi o to, żeby tutaj się zastraszać. Drodzy, ja myślę, że ten, który ma Bożą bojaźń, on nie będzie się lękał, Błogosławiony mąż, który się boi Pana. 112 psalm. I rozmiłował się w jego przykazaniach. I może 7 werset. Nie boi się złej wieści. Serce jego jest mocne. Ufa Panu. Spokojne jest serce jego. Nie boi się, aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. Drodzy, bardzo dużo zależy od tego, czy mamy bojaźń Bożą. Jeżeli boimy się Boga, to przede wszystkim wiąże się z tym, że nie będziemy grzeszyć, bo bojaźń Pańska jest mieć grzech, zło w nienawiści. Bojaźń pańska to brzydzić się złem. Drodzy, człowiek, który się czymś brzydzi, to będzie czuł wstręt do tego, odrazę i nie będzie chciał się tym pokalać. Drodzy, a więc będzie czysty przed Bogiem, a więc będzie miły w oczach Bożych i Bóg będzie z nim. Jeśli będzie miłował Boga, jeśli będziemy miłować Boga, tak jak mówi to pierwsze przykazanie, drodzy, to naprawdę nie mamy się czego lękać. Nie mamy się czego lękać. Słowo Boże nam o tym mówi, że jeśli miłujemy Boga, to Bóg jest z nami. I któż przeciwko nam? Ósmy rozdział listu do Rzymian. Trzydziesty pierwszy werset. Cóż tedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Drodzy, jeżeli Chrystus jest na pierwszym miejscu, jest jedyny, jest ponad wszystko, drodzy, to któż nas odłączy? To co nas odłączy? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie Panu naszym. 37 werset, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. On nas najpierw umiłował. Drodzy, jeżeli zwyciężamy, to tylko przez Niego. Drodzy, nie ma żadnych zasług w tym, jeśli odnosimy zwycięstwo naszych. To jest tylko zasługa Jezusa Chrystusa. Drodzy, napisane jest bodajże, list Judy, jeśli nie mylę, albo to będzie tak. List Judy, 24 werset. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Temu, który nas może ustrzec od upadku. Jest napisane też w Słowie Bożym, że umie Bóg pobożnych wyrywać z pokuszenia, a niepobożnych na dzień sądu celem karania zachować. Drodzy, ważna rzecz jest, abyśmy ćwiczyli się w pobożności. Ćwiczenie cielesne niewielki ma pożytek, ale pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, mając obietnicę teraźniejszego i przyszłego żywota. Drodzy, Bożej opieki, Bożej ochrony. Nie będę czytał tego 91 psalmu, ale tam jest napisane, że ten, który właśnie Pana Boga ma za swoją twierdzę, za skałę ufności, Bóg otoczy go swoją opieką, otoczy go swoją ochroną, przeprowadzi go przez wszystkie próby, przez wszystkie doświadczenia. Tak jak tam jest napisane, gdy pójdziesz przez wody, nie zaleją cię, gdy przez ogień nie spalisz się. Drodzy, nie traćmy ufności, która ma wielką zapłatę. Bo cierpliwości nam potrzeba, abyśmy wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Niech Jemu płynie chwała. Amen.
Kiedy śpiewaliśmy te słowa, czy umarłeś już dla grzechu, to tak mi przyszło na myśl, że ludzie, szukamy życia. Szukamy życia, ratujemy życie. Nie szukamy śmierci. A to pytanie, czy umarłeś już dla grzechu? Czy szukamy śmierci w tym naszym życiu? Czy szukamy śmierci dla grzechu? Tak mi przyszło, że powinniśmy szukać śmierci dla naszego ja, ponieważ Pan jest blisko. Musimy umrzeć dla naszych pożądliwości, dla naszych cielesnych pragnień i powinniśmy poszukiwać tej śmierci naszego starego człowieka, naszej natury. Powinniśmy poszukiwać jej i myślę, że trzeba jej poszukiwać, trzeba bardzo wiele nieraz włożyć w to, żeby odnaleźć takie miejsce i umrzeć, czy znaleźć takie coś w swoim życiu. Bóg to objawia przez Ducha Świętego, a potem daje też, wskazuje drogę, jak można to unicestwić. Czy umarłeś już dla grzechu, by móc owoc Panu nieść? To dopiero wtedy, jak umrzemy dla grzechu, możemy nieść owoc dla Pana. Dosyć późno. Daleka droga, powiem, do owocu. Daleka droga do owocu tego, który Bóg ceni, bo tak powiem, na oko zrobić owoc, podróbkę owocu, to może i szybko nieraz, ale tego prawdziwego owocu ducha, więc żadna podróbka, żadne fałszerstwo, najprawdziwszy owoc. Daleka droga do tego owocu, tak jak daleka droga dla każdego owocu. Zaraz będzie się budzić wiosna, ale owoc jeszcze daleko przed nami, tak? Zaraz będą drzewa puszczać pąki, będziemy się cieszyć, zaraz będzie deszcz, słońce, będą kwiaty, później będą zawiązki, później będą upały, będzie dużo słońca, miesiące, a jeszcze owocu nie będzie. Będzie już gdzieś tam, ale jeszcze nie dojrzały. Daleka droga, tak? U takiej jabłoni, takiej dobrej jabłoni, to jest późna jabłoń. Te wczesne nie są takie dobre. Taka późna jabłoń, złota reneta, jesień, wszystko już prawie spada, a one jeszcze są na drzewach. I krótko po wydaniu owocu to drzewo znowu staje. Tak? Znowu już jest jesień, już zaraz zima. Już nic więcej nie może zrobić. Zobaczcie, ile ono, powiem, całą pracę, to drzewo, całą pracę, całą taką czynność życiową poświęca na to, żeby wydać owoc, prawda? Nie ma tak, że sobie w połowie lata zrzuci owoc i teraz mówię, a teraz mam relaks. No nie ma tak. Jak ledwo owoc się skończy, często jest tak, że już te liście opadły, tak, a jeszcze owoce się trzymają i one są wtedy najlepsze z tych owoców. I tak jest też w naszym życiu. Daleka droga do owocu, ale droga do prawdziwego owocu, ale jest owoc. Chwała Panu Bogu, że jest ten owoc. W tej drugiej, w tej jednej z pierwszych pieśni, którą śpiewaliśmy, więc bądźmy mocni jako mur, by domy nasze i nasz zbór tu zachowane mogły być. Czasy są naprawdę bardzo, bardzo znaczące, bardzo znaczące. Kochani, bardzo znaczące. Naprawdę. Oczywiście tylko tacy, którzy lubią ironizować, będą mówić, ach, tam znowu ktoś mówi, że tam blisko przyjście pańskie. A, ileż to już razy się słyszało, mówiło, ile to nadziei z tym się pokładało i tam czasy, ten minął czas i... Ale zobaczcie, co się dzieje, kochani, jak naprawdę, jakie się straszne rzeczy dzieją, jakie dziwne, jakie jakie ważne rzeczy się dzieją, jak to naprawdę wszystko się trzęsie, wszystko się trzęsie. Tam gdzieś czytałem taki tytuł, że Japonia zatrzęsła całym światem. Coś tam zatrzęsło Japonią, ale Japonia zatrzęsła całym światem. To, że tam coś się stało w Japonii, strasznego oczywiście, wielkiego, bo to trzęsienie największe od iluś tam ponad 100 lat, ale to, co się tam stało, zatrzęsło całym światem, czy jeszcze zatrzęsie. Skutki tego. Zobaczcie, i to jest tak jedno po drugim. Przecież to są takie wyraźne znaki. To nie jest tak, że taki, powiem, przyszedł czas i nagle ziemi się, nie wiem, coś się stało i ona się trzęsie. Nie? Nie jest tak, że nagle coś się ziemi, przyrodzie stało i ona się tak trzęsie. To są znaki, które daje Bóg. To są ostrzeżenia Boże. Boże ostrzeżenia. Bóg by mógł tak zrobić, żeby się nie zatrzęsła na wieki ziemia. On ją stworzył. Nie mógłby tak zrobić? Płyt poukładać, zatrzymać się, koniec. Nie mógłby tak zrobić Bóg? No mógłby, no. Spokojnie, mógłby. Ale nie robi. I coraz większe, i coraz dramatyczniejsze. I wstrząsają wszystkimi. Wstrząsają wszystkim. Nie ma silnych. Japonia, to i tak mówią, ja nie oglądam tego, ale mówią, że oni za całkiem inny jakiś naród zachowują się tak naprawdę niezwykle jak na takie tragedie, na takie klęski, że gdyby to się działo gdzieś tam w Europie, czy nie daj Boże w Polsce, to by już w ogóle. Że ci ludzie z takim jakimś spokojem całkiem innym reagują, ale wszystko się wstrząsa. Nie ma siły na to. I są to znaki, które mówią, że Pan Jezus nadejdzie. Nikt nie powie, że Bóg nie ostrzegał. Kto dzisiaj nie słyszał o trzęsieniu ziemi w Japonii? Nikt nie powie, że Bóg nie ostrzegał przed swoim przyjściem. Bóg naprawdę ostrzega i przyjdzie wkrótce. I powiedział, kiedy wy będziecie to widzieć, to i słyszeć, to podnoście oczy wasze do góry. Kiedy mamy podnosić oczy nasze do góry? No ale my się patrzymy, ale mamy podnosić tak, jak się jeszcze nigdy nie patrzyliśmy. Tak, jak się nigdy nie patrzyliśmy. Mamy podnosić. Kiedy idziesz na stację PKP, bo pociąg nadjedzie i się masz zabrać i idziesz, jesteś tam 15 minut przed, patrzysz jeszcze tego, czy patrzysz tam tak na ten pociąg? Nie patrzysz. No ale czekasz. Już jesteś na stacji, już jesteś spakowany, już jesteś, wszystko masz i przecież czekasz. Ale inaczej czekasz, tak? Ale jak przychodzi ten czas, to wychylasz się, tak? Już inaczej czekasz. Podnosisz głowę. Już patrzysz, gdzie tutaj, gdzie stoi, a jak już nadjeżdża, no to już wiadomo, już jesteś, już wszystko, już nic. Już nawet jakby zadzwonił telefon, to w tym czasie chyba już go nie odbierzesz, tak? Bo przecież trzeba zaraz wchodzić. Później może zadzwonisz, tak? Tak jest. I tak ma być z naszym oczekiwaniem. Pan Jezus, my zawsze czekamy, jasne, że czekamy. Cały czas Kościół czeka, ale jak zobaczycie, jak usłyszycie te wieści, Jezus mówi, podnoście oczy wasze do góry. I ja myślę, że to właśnie tak ma na tym polegać, że tak mamy podnosić, żeby nie przegapić. Chciałbym dzisiaj krótko przeczytać, ale powiem, zacznę od takiego pytania. Piotruś to lubi tak zaczynać, a to tak pobudzi. A dlatego chcę zacząć, żebyśmy zrozumieli też i zobaczyli zaraz przy okazji, że drogi Boże to nie nasze drogi. Chcę powiedzieć, mówić o, przeczytać o budowie domu, co jest potrzebne do budowy domu. I co jest potrzebne do budowy domu, żeby wybudować dobry dom. Proszę? Pozwolenie na budowę. Działka jest potrzebna. Pieniądze są potrzebne, czekają na to. Ile trzeba na taki dom? No minimum 300 tysięcy dzisiaj chyba. Myślę, że minimum 300, najmniej. 300 tysięcy, żeby wybudować dom. Każdy marzy o własnym domu, pięknym domu, na pięknej działce. Dziewczyny młode, panny jak marzą, to mówią... Żeby był mądry, dobry dom, trzeba mieć dobrego męża, nie? Bogatego, mądrego. Taki, z którym bym mógł coś miał, żeby się w ogóle zabrać za to. Nie myślał nasze, tak? Nie nasze. Mają dobre domy. Tak, wszystkich, wielu tych rzeczy potrzeba, ale najwięcej to potrzeba faktycznie pieniędzy. Ci, co mają pieniądze, budują piękne domy. Im więcej pieniędzy, tym te domy są, powiem, bardziej godne podziwu, niesamowite. Wymyślają, można wymyślać. I jeśli ktoś ma pieniądze, to widać zaraz, tak, że taki dom buduje, że oczy się stawia w sufit. Albo inaczej, oglądając gdzieś w gazecie dom kogoś wielkiego, wiemy, że to już jest dom kogoś bogatego, bo jest taki właśnie, taki potężny salon, jak stajnia, taki duży. Łazienek, ileś tam, meble takie, że... I jak nawet nie wiemy jeszcze, kogo to dom, kiedyś takie czasopismo Murator i tam przedstawiali różne domy takich bogatych ludzi w Polsce, to nawet jakbyśmy nie przeczytali tego tytułu, kogo to jest dom, to oglądając zdjęcia tego, powiem, och, to musi być, no i pamiętam, jakaś gwiazda filmowa, jakiś reżyser, jakiś dyrygent, jakiś tam, ten to ma. Tyle trzeba coś na budowę domu. Skąd to wziąć? I teraz w przepowieściach Salomona, 24 rozdział, jest przepis na budowę domu. Jest może nie przepis, zasada, czy podpowiedź, co trzeba do budowy domu. 24 rozdział przepowieści Salomona. I najpierw tylko trzeci wiersz, żebyście już mieli ciekawość zaspokojoną, a później wrócimy, taki pierwszy fragment przeczytamy. Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. Oczywiście jest to mowa o tym innym domu, ale o domu. Ja dobrze powiem, miałem na myśli to i wy też dobrze mówiliście, co trzeba do budowy domu. A Bóg mówi, że dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. Nie ma nic o pieniądzach, nie ma nic o wpływach, nie ma nic o bogatym narzeczonym, nie ma nic o silnej woli, że się uprę i zawezmę i zbuduję, ale dom buduje się mądrością. I wiecie, nie tylko ten duchowy dom. Ja myślę, że ten nasz ziemski dom, jako rodzina, oczywiście nie jako mury, buduje się mądrością. Najbardziej potrzebny materiał do budowy domu to mądrość. Boża mądrość. Najbardziej Boża mądrość. Widzieliście zrujnowane domy przez głupotę budowniczych? Nabudowali się, ale głupota ich nie zostawiła i zrujnowali. Albo nie cieszą się tym, co zrobili. Ileż takich jest? To jest powszechne, to nie są wyjątki. To są powszechne rzeczy. Był moment, był czas, kiedy razem budowali, kiedy, powiem, żyły wyprówali, żeby pieniądze, żeby zorganizować, sami robili. Jej, co nie, naprawdę, tak, takie dobre powiedzenie. Żyły wyprówali, żeby to zrobić, zbudowali. 2-3 lata rozsypało się ich małżeństwo, rozsypał się ich dom. Nic, stoi pusty. Pisze, na sprzedaż. Iluż to ludzi majętnych, silnych, powiem takich, mających zmysł, sprytnych, energicznych, zaradnych, bo inaczej nie, zbudowało domy. A ponieważ nie mieli mądrości, przez swoją głupotę roztrwonili ten dom, zniszczyli to, co nie było w nim nic. Nie można było w nic wnieść w te zimne ściany i zostały zimne ściany. Naprawdę dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. Jeszcze może wrócimy, ale chciałbym przeczytać od pierwszego do szóstego wiersza. Do piątego włącznie. Nie zazdrościj złym ludziom i nie pragnij ich towarzystwa, gdyż ich serce myśli o gwałcie, a ich wargi mówią o nieszczęściu. Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. i dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerze wszelkimi cennymi i upragnionymi dobrami. Człowiek mądry więcej potrafi niż mocny, a mąż światły więcej niż silny. To są naprawdę, kochani, Boże prawdy. To nie są nawet mądrości ludów, narodów, ludzi. To nie są przysłowia gdzieś tam. To jest mądrość Boża. To jest mądrość Boża. Nawet mądrości narodów, ludów, przysłowia są nazwane mądrościami i mają rację, jest tam racja, jest tam dużo racji, może cała racja nawet dotycząca tego, czego one tam, o czym mówią. Ale nieraz i one zawodzą, nie mają, powiem, nijak zastosowania. Rozmijają się z tym, co się dzieje na przykład. Natomiast tutaj czytamy o Bożej mądrości, o Bożych zasadach i one są niezmienialne. I one naprawdę jest tak, jak tutaj jest napisane, jest tak. Naprawdę one głoszą Bożą prawdę. Nie zazdrości ludziom złym i nie pragnie ich towarzystwa. Tak, kiedy Mariolka mówiła w swoim świadectwie o tej wizycie u sąsiadki i o tych, powiem, takich myślach i o tym, co, to tak, to jest właśnie, powiem tak, ja siebie też tak widzę, nie pragnę towarzystwa tego świata i naprawdę jestem bardzo daleki od towarzystwa tego i wszyscy, myślę, tak jesteśmy dalecy. To, co tam mamy w pracy, ale też na szczęście niewiele chcą rozmawiać o takich swoich tam rzeczach, a jak rozmawiają, to ja wtedy gdzieś na boku. Nie ma czasu w pracy rozmawiać o takich niepotrzebnych rzeczach. No w domu już tak, jak tam miała ona, to nie pragniemy tego i jesteśmy, naprawdę czujemy się całkiem z innego świata, prawda? Z całkiem innego świata, całkiem czym innym żyjemy. Zobaczcie, jak ludzie żyją, co mają w sercach. Co mogą mieć w sercach, jeśli żyją takimi rzeczami? Co mogą mieć w sercach, jeśli ludzie żyją takimi rzeczami i o tym potrafią mówić, to dostrzegają tym, no tym właśnie żyją. Zobaczcie, jakie smutne życie. Zobaczcie, jakie ograniczone życie. Jakie ograniczone życie. Jakie my mamy horyzonty, myślę. Jakie my mamy horyzonty, chwała Bogu. My sięgamy nieba. Przecież możemy rozmyślać o naszym domu w niebie. Wiecie, ludzie nie sięgają. Sięgają tego, jak pościel powieszona. I gdzie papier leży. I kto jakiego psa wyprowadza. I więcej nie sięgają. Mają do dyspozycji 100 kanałów telewizji i dalej nie umieją sięgnąć. Wiecie, mają więcej niż 100 razy niż ja. Chanele jakieś, oglądają kosmosy, mikrokosmosy, makrokosmosy, wszystko. Ja tego bym oglądał, gdybym mógł, gdybym miał. Myślę, że bym oglądał te, ale oni oglądają to wszystko i jeszcze więcej oglądają. Kochani, a żyją takimi rzeczami. A krąg ich zainteresowań, ich serce siedzi w obgadywaniu jeden drugiego, w podejrzliwości, w plotkowaniu, w tym. A nasz horyzont, nie musimy mieć telewizji, nie musimy w książkach siedzieć, w naukowych pozycjach siedzieć. Jaki nasz horyzont jest potężny? My sięgamy wstecz, aż tam do ukrzyżowania Jezusa, aż do Jego unarodzenia, aż tam, aż do stworzenia sięgamy i dużo wiemy. My wiemy, jakby nam ktoś film wyświetlił, wiemy, bo Duch Święty nam to objawia. I naprzód sięgamy aż do Królestwa Bożego, aż do tej bramy, szeroko otwarte wejście do Królestwa Bożego, do stołu, który w niebie będzie zastawiony, o którym ludzie pojęcia zielonego nie mają. A my mamy taki niesamowity horyzont, kochani, duchowy horyzont, poza kosmos, bo nie wiemy, gdzie jest, czy w kosmosie jest niebios, nie mogą ci ogarnąć, jest mowa, gdzie tron Boży jest, tak? I tam jest nasz dom. Każdy, kto by mógł powiedzieć takie coś bez tej obietnicy Jezusa, byłby uznany za nienormalnego. Jaki dom? Gdzie ty dom? A nam to powiedział Jezus, że tam jest nasz dom. Chwała Panu Bogu, że idzie nam przygotować miejsce. Jezus nam powiedział. I my możemy tak daleko sięgać i rozmyślać o tym. Ile razy marzymy o tym, prawda? Rozmyślamy o tym. Cieszymy się, prawda? To jest nadzieja. Nadzieja, która... I nasza radość wynika z tego, że my idziemy do naszego domu. To nie jest, jak mówię, Fata Morgana. To nie jest ułuda. To jest rzeczywistość. Jezus poszedł nam przygotować mieszkanie. A jak przygotuje, powiedział, przyjdę z powrotem i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy ze mną byli. Chwała Panu Bogu. My mamy taki naprawdę szeroki. Nie potrzebuje, nie pragnie ich towarzystwa. Jak myślę o młodzieży, która pragnie jeszcze tego towarzystwa, myśli, że towarzystwo tego świata. Robią wiele rzeczy, żeby w to towarzystwo, że powiem, załapać się do tego towarzystwa. Stroją się jak oni, bo inaczej pójdzie tam będzie z kim ty przyszedł. Nie ten poziom. Trzeba zrobić z siebie półmałpę. To wtedy jest ten poziom. Ale robią z siebie to. Wiecie? Robią się, oszpecają się. Po to, żeby wejść do tego towarzystwa, żeby nie być odrzuconym, tak? To bieda, kiedy chrześcijanie tak myślą, bo ludzie w tym świecie, oni tak właśnie robią, wszystko robią. Oni po to robią te najgorsze, najbardziej głupie rzeczy, po to, żeby być zaakceptowanym. Tak to wszyscy psycholodzy mówią, tak? Kiedy się idzie na wywiadówki, ludzie rozmawiają, albo przychodzi ktoś tam, to mówią, tak, dzieci to robią. Dzieci, bardzo wiele stać ich zrobić wszystko. Powiem, sponiewierać rodzinę, zasady rodzinne, rodziców, wszystko potrafią sponiewierać, żeby zrobić coś, co sprawi, żeby mieli uznanie w oczach swoich kolegów. Nawet straszne rzeczy potrafią zrobić, żeby mieć uznanie. Wiecie, świat tak chce, on chce. On chce, bo człowiek sam, ja już kiedyś mówiłem, że człowiek sam nie jest stworzony do życia w samotności. Nie jest. Człowiek jest do życia w społeczności. On potrzebuje. Potrzebuje kręgu, tak? Ludzi. On nie jest po to, żeby żyć jak samotnik. Nie. Potrzebuje tego. Tym bardziej trudno zrozumieć ludzi wierzących, którzy żyją jako pustelnicy sami, bez zboru. Mało tego, na zbór narzekają albo psioczą, że zbór to takie coś. A takie coś. Może mają takie straszne doświadczenia, że zbór to takie coś. Gdzie człowiek zamiast wywyższać Jezusa, wywyższa siebie. Gdzie zamiast pociągać ludzi i kierować ich serca i uczucia i myśli i pragnienia do Jezusa, do siebie. Są tacy. Dużo jest dzisiaj takich gwiazdorów. Może takie doświadczenie mają wtedy, ale my nie mówimy o wypaczonych zborach, o zborach, które są zgorszeniem, my mówimy o zborze Bożym, tak? Że to jest dzieło Boże. Bo my potrzebujemy społeczności a w zborze mamy społeczność. Mamy, jak ta społeczność się przejawia? Jak ona się przejawia? W tym, że modlimy się jedni o drugich, że myślimy, że rozmawiamy ze sobą, tak? Tak się przejawia. Jeśli jesteśmy jeszcze samotnikami, to jest choroba. Powiem, to jest choroba. Można z nią żyć. Ale to jest choroba. Można żyć z różnymi chorobami, tak? Ludzie żyją, mają różne choroby, bardzo poważne choroby, tak? Ale żyją. Można żyć bez zboru, można żyć bez społeczności, można żyć bez tej, ale to jest życie z chorobą. Nie jest to dobre, tak? Nikt w świecie nie chciałby takiego wyboru, swojego, wolnego wyboru, żeby żyć z chorobą, prawda? Ktoś na przykład cierpi na padaczkę, żyje, chodzi na zakupy, wszędzie, nagle go dopada. Ta choroba, nie wiadomo gdzie, nawet w sklepie, na ulicy. Czy on jakby miał wolność wyboru, czy on by wybrał sobie to życie z tą chorobą? Absolutnie nie. A kiedy chrześcijanin żyje, powiem, z taką chorobą, to jest choroba, powiem, indywidualizm, stronienie, bez społeczności, to jest życie chrześcijanina w chorobie. Na własne życzenie, powiem, bierze życie chore. My mamy lgnąć do Bożego ludu, tak? Natomiast nie pragnij towarzystwa złych ludzi, gdyż ich serce myśli o gwałcie, a ich wargi mówią o nieszczęściu. Gdyż ich serce myśli o gwałcie, myśli o złych rzeczach, o bardzo brzydkich rzeczach, o kłamstwie. o kradzieży, o krzywdzie. Serca o tym myślą. Takie mają serca, tym wypełnione. Kiedy tylko przychodzi możliwość, że znika bariera strachu, bariera sądu, prawa, tak się dzieje w krajach podbijanych, tam gdzie wojny domowe są, tam gdzie w ogóle wojny, widzimy co się dzieje. Od razu człowiek zamienia się w bestię. Wylewa się to, co jest w sercu, to, co dzisiaj trzyma jeszcze prawo, ludzie. Nie? A jak już to ustaje, to się robią bestie z ludzi. Straszni. Straszni jak demony. To czytamy, o tym wiemy. Tak jest, kochani. Takie jest ich serce. Nie zazdrośćmy im. A dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. I trzeba tej mądrości od Boga. Na pewno trzeba zrezygnować ze swojej mądrości. Na pewno trzeba zrezygnować ze swojej mądrości. Nasza mądrość prowadzi nas, powiem, w ciemne zaułki. Nasza mądrość prowadzi nas w ciemne zaułki i my nie umiemy zbudować. Musimy naprawdę pozostawić tą naszą mądrość, nawet się zaprzeć jej, a wziąć Bożą mądrość. Wiecie, nikomu bym nie mówił, masz się zaprzeć samego siebie i zrezygnować ze swojej mądrości, gdyby nie było alternatywy, że jest mądrość od Boga. Prawda? No powiedz komuś w świecie, bądź mądry, zostaw to, jak on nie ma mądrości Bożej. Nie możesz mu powiedzieć prawie, że nie możesz mu mówić o tym. Musisz mu mówić o zbawieniu, o poznaniu Jezusa Chrystusa, bo on zostawi swoją mądrość, to co mu zostanie? Pustka, prawda? No nic, nicość. Jeszcze gorzej. Ale my możemy zostawić, możemy odsunąć naszą mądrość, bo co? Bo jest nam oferowana Boża mądrość. Bo ją znajdujemy na kartach Biblii, bo znajdujemy tą mądrość w życiu przede wszystkim Jezusa Chrystusa, tak? Znajdujemy tą mądrość w życiu apostołów, w jego listach, w ich listach. Znajdujemy tą mądrość wśród dzieci Bożych, którzy dzisiaj żyją wśród nas. Znajdujemy tą mądrość. Jeśli widzimy, rozpoznajemy, że to jest Boża mądrość. Bracia i siostry, my możemy zostawić naszą mądrość, wiecie, powiem, zgardzić tą naszą mądrością, tym naszym ja, tą naszą wielkością. Możemy wzgardzić, bo Bóg nam oferuje coś większego, swojego, świętego, wysokiego, z nieba. Chwała Bogu. On nam oferuje to, on nam to daje, on to zamieni. Gdybyśmy nie mieli tego, byśmy bronili swojej do końca. Ale mamy Bożą. I dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerze wszelkimi cennymi i upragnionymi dobrami. Dzięki rozsądkowi, nie dzięki pracy za granicą. I nie pisze tutaj, że dzięki dwóm etatom albo trzem etatom. Czy pisze? Nigdzie w Biblii tak nie pisze. To jest naprawdę wymysł ludzki. Naprawdę wymysł ludzki. Że tym można napełnić swoje spichlerze. Że wytężoną pracą można, komuniści tak pisali, wytężoną pracą można zbudować lepsze jutro. Wytężoną pracą zbudujemy lepsze jutro. Zbudowali? A bardzo była wytężona ta praca. Bardzo była wytężona. Od świtu do zmroku. A tu jest napisane, że dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerze wszelkimi cennymi i upragnionymi dobrami. Człowiek mądry więcej potrafi niż mocny, a mąż światły więcej niż silny. I dlatego pewnie zachęcamy nikogo, naszej młodzieży, żeby szła do tych, jak to się nazywa, gdzie ćwiczą, hantle, do siłowni. I naszych sióstr nie zachęcamy, żeby chodziły na fitness, a zachęcamy do tego, żeby szukali roztropności. Proszę? Żeby chodziły do zboru. O, tak jest, tak? Na o wiele lepsze. Chwała Panu Bogu, że mamy naprawdę z czego budować. Mamy materiał. Mamy materiał, mamy dużo zapasów. Dużo zapasów. Możemy sobie naprawdę nawet pofantazjować w tym naszym budowaniu domu. I to, i jeszcze chcę mieć to. jeszcze chcę mieć to. I znajdzie się miejsce jeszcze na to. I znajdzie się miejsce jeszcze na czwarte dziecko i będzie szczęśliwy mój dom na przykład. I znajdzie się miejsce, żeby przyozdobić swój dom, jeszcze swój pokój i swoje życie rozweselić. I jeszcze się znajdzie u Boga, jeśli się znajdzie wszystko, wszystko, czego zapragniemy, czego zapragnie dusza nasza. Chwała Panu Bogu za Jego bogactwo. Podziękujmy Bogu za to, a też budujmy według tej recepty. Amen.